Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Robert Sapa, szef Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej, jest naszym
dzień
gościem.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze i dzień dobry Panu za konsoletą.
A skoro mamy lekarza na pokładzie, to zaczniemy sobie od zdrowia szeroko rozumianego. Przecież to podstawowa pańska profesja, nie zapominajmy o tym. Radnym się bywa, lekarzem się jest z zawodu, jak już ktoś wybiera.
Dzięki Bogu, że tak jest.
Jak ktoś wybiera taką profesję. Przesilenie wiosenne to taki temat, no, który pojawia się bardzo, no, corocznie się pojawia.
Się,
pojawia
jest...
się corocznie na początku roku, potem mamy przesilenie letnie, potem mamy przesilenie jesienno-zimowe.
No, ale te przesilenie wiosenne jest takie najbardziej powszechne zjawisko, no w cudzysłowie powiem chorobowe, bo to jest raczej fizjologiczny aspekt naszego biorytmu, zegara biologicznego. Tak naprawdę takie okresy słabości naszego organizmu występują praktycznie dwa razy w roku z takim większym nasileniem. To jest to przesilenie na jesieni i na wiosnę.
Czyli... No i rzeczywiście porozmawiać ze zwykłymi znajomymi nawet. Znaczy, ja wczoraj tu spotkałem kolegę, który mówi, że po prostu musi się przejść po deptaku, czekał gdzieś u siebie w pracowni na jakiegoś klienta, ale mówi, że zaczyna przysypiać, że jest taki zmęczony.
Tak, jeszcze dochodzi do tego tutaj pogoda, aura, która faktycznie nie daje nam powera. W każdym razie no jest to okres, tak jak powiem, normalny w okresie naszego życia. Trzeba pamiętać, że tak jak zwierzęta zapadają w sen zimowy, tak my jako ludzie, organizmy może w sen zimowy nie zapadamy, ale pewne te akcenty tego zegara biologicznego, tak jak wcześniej wspominałem, istnieją. Rzecz bardzo charakterystyczna. Ogólne pogorszenie samopoczucia bez określonej przyczyny. Bóle głowy, rozdrażnienie, senność, apatia, czyli nawet takie cechy, powiem, psychiatrycznego naszego zdrowia siadają. I tak jak mówię, jest to fizjologiczna sprawa. Zapobieganie tym rzeczom jest bardzo proste, oczywiste.
Powinniśmy się
poddać organizmowi i niektórzy, bardzo zresztą mądrzy specjaliści, radzą w tym okresie wyjeżdżać po prostu na urlop. I to jest najlepszy sposób na rozwiązanie tego problemu, bo odpoczynek w tym momencie jest najbardziej potrzebny. Jeżeli chcemy spać, to śpimy, odpoczywajmy, więcej witamin, więcej ruchu i ten oczywiście stan gorszego samopoczucia związany z tym biorytmem na pewno przejdzie. Ale tak jak mówię, jest to najlepszy czas wyjazdów na urlop.
No teoretycznie mógłby temu sprzyjać tak zwany długi weekend, który Polacy obchodzą, myślę, że coraz mocniej z roku na rok, natomiast ten pod względem pogodowym, no był jaki był. Mamy wyjątkowy maj.
Zgadza się, ale można było też odpocząć, to nie o to idzie,
oczywiście,
że musimy plażować. Oczywiście słońce ma bardzo pozytywny wpływ na nasz nastrój, na samopoczucie poza wszelką dyskusją, aczkolwiek też część osób wyjeżdża do krajów cieplejszych w tym okresie i sobie świetnie z tym radzi.
A jak pan spotyka ludzi u siebie na drodze zawodowej? Ludzie przychodzą, bo często mówi się, że Polacy faszerują się maksymalnie różnego rodzaju takimi ogólnodostępnymi medykamentami. Jest tak rzeczywiście, że ludzie przychodzą i mówią, panie doktorze, ja jem to i nie pomaga?
Problem naszych pacjentów przede wszystkim polega na tym, że oni w tabletce, w medykamencie widzą rozwiązanie swoich problemów. Co jest oczywiście...
To jest najprostsze rozwiązanie, tak? Zjadam i wszystko
tak,
dobrze.
Tak, ale to jest wina akurat pewnej informacji, która dociera do ucha czy do oczu pacjentów poprzez wszelkiego rodzaju reklamy, że to tylko tabletka. Nieprawda. Ja zawsze lubię się powoływać na tak zwane pola Lalonda, co decyduje o naszym zdrowiu. I tak naprawdę w 50% decyduje styl naszego życia. To jest 50% udziału w tym, jaki mamy stan dobrostanu naszego fizycznego i psychicznego.
Ale 20%... mówię tam pacjentom, którzy przychodzą, narzekają na to przesilenie, mówią, wyjdźcie na dwór częściej, poruszajcie się trochę, zróbcie coś ze sobą.
Ale tutaj są informacje dawane w zależności od problemu danego pacjenta. 20% to są nasze geny. 20% to jest środowisko, czyli już możemy powiedzieć, że w 90% na stan naszego zdrowia wpływają rzeczy niezwiązane z medycyną. A gdybyśmy te 10% związane z medycyną, co wpływa na nasze zdrowie, rozbili, to wychodzi na to, że podstawowa opieka zdrowotna, tak zwany lekarz rodzinny, to jest 7% wpływu na nasz stan zdrowia, 2% to jest specjalistyka, a 1% to są szpitalne.
Powiem panu szczerze, jak widziałem...
A proszę zwrócić na jedną rzecz uwagę, a nakłady są kompletnie odwrotne.
Aha.
I dlatego też ja powtarzam, że największe możliwości, nawet działania przez administrację miejską, przez miasto, to jest popularyzacja zdrowego stylu życia, dbanie o powietrze. I tutaj wbrew pozorom, jakby się nam nie wydawało, nasze
ale to zaraz płynnie do tego przejdziemy, bo dużo się dzieje w tym temacie.
Dokładnie, mają wpływ na nasze zdrowie.
Ale powiem panu, że dziwiłem się niejednokrotnie, widząc różnego rodzaju rankingi, jak ludzie faszerują się medykamentami w Europie i Polacy zawsze są gdzieś w tych górnych pułapach, jak nie na najwyższych miejscach i zastanawiałem się, skąd to wynika. Ja nie wiem, czy to nie będzie taka
zła na wyraz. Dostępność.
To jasne, ale może dlatego, że kiedyś po prostu tych leków nie było. A nie. Potem Polacy trochę zachłysnęli się tym, że właściwie teraz gdzie nie pójdziemy, tak? Jesteśmy w stanie sobie kupić kilka rodzajów przynajmniej.
To jest naprawdę kwestia zorganizowania systemu opieki zdrowotnej. Tu jest pies pogrzebany, tu trzeba było pewne mechanizmy zastosować, ale wracając do ogólnie chorób. Dam na przykład prostą cukrzycę, która jest bardzo częstym kazusem w przychodniach. Zawsze pacjentowi powtarzam, że przede wszystkim to jest dieta, oczywiście, redukcja masy ciała, wysiłek fizyczny, dopiero na końcu tabletka. Pacjenci niestety chcą odwrotnie. I to samo, co chociażby schorzenia układu ruchu, kręgosłupa. Pacjent przychodzi, ja to mówię, to jest leczenie głupiego. Dostaje leki przeciwzapalne, przeciwbólowe, no jest spektakularny efekt u większości pacjentów i on myśli, że już wyleczył chorobę. Nieprawda. Myśmy zadziałali objawowo, usunęliśmy objawy, ale nie usunęliśmy przyczyny. A usuwanie przyczyn to tkwi przede wszystkim w jego ciężkiej codziennej pracy.
A może jesteśmy po prostu ćwiczeniami, wygodni i leniwi. I z tego
ale
to wynika.
Przede wszystkim, bo jak widzę pacjentkę, która, przepraszam bardzo, ma wagi ponad metr i przychodzi badać cholesterol, to jest dobry i zły, to jest kompletnym nonsensem. Pierwszą rzeczą, którą musi zrobić, zadbać o swoją wagę, o zdrowy styl życia. I jeżeli to już od siebie da, to jest bardzo duży wysiłek i powiem taki maks z jego strony, wtedy można patrzeć i korygować, a nie szukać już rozwiązania od razu w tabletce, bo niestety tabletki nie wyleczą, jeżeli sam pacjent nie weźmie się za siebie, za swoją kondycję, za swój stan zdrowia, za odpowiedni styl życia. Nie da się.
Ale należy przyjąć, że jest dużo lepiej w tym temacie, bo jeśli nawet popatrzeć na ulice zielonogórskie, na parki, alejki jakieś leśne, tych ludzi uprawiających sport, jakiś jogging, jakieś kijki, różne
jest tego coraz więcej. To jest rola miasta, rola mediów, żeby w tę stronę iść. I to jest najtańsza formuła profilaktyki, która będzie skutkowała z czasem lepszym dobrostanem zdrowotnym, dłuższym okresem życia. Ja zawsze powiadam, pacjent ma prawo wyboru, albo będzie żył jak mnich buddyjski na dachu Tybetu na misce ryżu 100 lat, no albo po pańsku krócej. To już jest wybór każdego z nas.
No oczywiście, a tak wracając do infrastruktury, która powstaje, to też jest trochę tak, jestem w stanie zrozumieć niektóre osoby, że jak ktoś miał wsiąść do samochodu czy do autobusu, jeszcze gorzej, i pojechać gdzieś na pętlę autobusową, żeby dostać się do lasu z jakiegoś blokowiska w centrum miasta, żeby trochę pobiegać czy się poruszać, to jestem w stanie go po ludzku zrozumieć, że czasami mu się nie chce. Ale jeśli w najbliższej okolicy powstają takie miejsca, oczywiście, gdzie będzie mógł poćwiczyć, to być może zdecydowanie szybciej się wybierze w takie miejsce.
I dlatego mamy budżet obywatelski, gdzie możemy wdrażać właśnie w te zapotrzebowanie społeczne, prozdrowotne zapotrzebowanie społeczne. Ale tak jak mówię, musi istnieć silna informacja, że my jako mieszkańcy możemy takie enklawy zdrowia, sportu po prostu tworzyć.
A teraz dodatkowo są na to pieniądze.
Dodatkowe pieniądze, których nie daj Boże, żebyśmy nie zmarnowali. I są parki, Zielona Góra jest w miarę miastem zielonym i są miejsca, gdzie można takie miejsca tworzyć. Oczywiście one są tworzone i widać, że one są używane. Ja widzę, jak starsza pani, 60-letnia, nie chcę nikogo obrażać, ale korzysta chociażby z tego urządzenia, gdzie się wchodzi, macha się nogami, rękoma, gdzie poprawia swoją kondycję fizyczną, spala, czyli naświeża się, napowietrza, utlenia, dotlenia. Jest to kompletne działanie prozdrowotne, godne.
Że byłem wczoraj w zakładzie wulkanizacyjnym.
Naśladowania.
U człowieka, do którego jeżdżę od lat, mieszka i ma zakład w sąsiedztwie, no powiedzmy ulicy Geodetów i tego miejsca, gdzie będzie w tej chwili rewitalizowany park. Zresztą tam prace już się rozpoczęły. I rozmawiając przy wymianie tych wszystkich rzeczy, pytam, co on o tym sądzi, bo tutaj są bardzo różne głosy, a to też taki człowiek trochę jak lekarz, że on codziennie ma kontakt z bardzo różnymi.
I to są sondaże, to jest poznawanie problemów ludzkich, to jest rozumienie i to jest jak gdyby mandat do tego, żeby wypowiadać się
w imieniu mieszkańców. I ten człowiek mówi mi, że to jest świetna sprawa, że wszyscy z okolicy, którzy przyjeżdżają, mówią, w końcu coś nam będzie, w końcu będzie ucywilizowane. Mówi, ładnie to robią. czyli był i pewnie popatrzył, tak? A poza tym też opiera się na zdaniu innych osób.
Ja w cudzysłowie powiem, obawiam się, jak tak się rozpędzimy z taką świadomością społeczną, to tych miejsc będzie po prostu za mało.
To jest zupełnie inna kwestia, potem każdy będzie chciał mieć gdzieś jak najbliżej domu. Ale to trochę tak jest, wie pan, jak z aglomeracyjną, bo słyszę o remoncie ulicy aglomeracyjnej. Po pierwsze mówimy...
No, nie remoncie, tylko tworzeniu.
O tworzeniu, przepraszam.
Żeby była ona, to dzięki Bogu.
Remoncie części infrastruktury, tak aby powstał pierwszy etap trasy aglomeracyjnej. I mówi się o tym od lat 70. Oczywiście plany wtedy były zupełnie inne, inaczej wyglądało miasto, teraz trzeba było je w jakiś sposób korygować. W końcu są pieniądze, w końcu startuje remont.
Mam nadzieję,
remont.
Że starczą.
No, zobaczymy. Słychać zewsząd, jeśli spojrzeć na głosy polityczne, a po co, a źle, a dlaczego, a za krótka, a cztery pasy, a za droga.
Politycy muszą mieć kontrapunkt po to, żeby istnieć.
Ale powiem panu, że spotykam kierowców, rozmawiamy z kierowcami właśnie na tej trasie, którzy stoją gdzieś czekając na zielone światło i jest bardzo szybka wymiana zdań. Odpowiada wam, wiecie, że tu za moment będą utrudnienia i wszyscy mówią, super, świetnie, budujcie, w końcu będzie cywilizowana droga.
To jest naturalne zachowanie i jak najbardziej, tak jak mówię, my załóżmy, jeżeli patrzymy przez nasze okno Rady Miasta, Platformy Obywatelskiej, nie staramy się negować nie, bo nie, czyli być tą taką totalną opozycją, jak niektóre frakcje w samej Radzie, ale raczej wspierać działania, które są po pierwsze zdroworozsądkowe, służą mieszkańcom, które mają oparcie analityczne w grupach eksperckich. To jest dla nas najważniejsze, ba, w opinii mieszkańców i staramy się, naprawdę tak jak już 100 razy powtarzam, robiliśmy te posterunki obywatelskie, rozmawialiśmy z mieszkańcami i wiemy, jakie jest faktycznie statystyczne zapotrzebowanie. Ja wiem, że 100% nikt nie powie, jak monolit tak.
I to bardzo dobrze nawet, że tak się dzieje.
Ale ważną rzeczą jest to, żeby faktycznie słuchać ludzi, działać na rzecz miasta, a nie mówić nie, bo nie za wszelką cenę, żeby być innym i wyróżniać się.
A właśnie, a może o to chodzi, żeby się wyróżnić, bo czasami krytykując dajemy bardzo wyraźny sygnał, który zresztą jest bardziej nośny też. Dodajmy, krytykować jest łatwo. Właściwie mógłbym teraz pójść i skrytykować 90% rzeczy, które mają powstać w mieście, ale wyciągając jakieś sobie dziwne argumenty.
Panie redaktorze, wystarczy jedną rzecz powiedzieć. Absolutnie nie mogą wjeżdżać na teren miasta Zielonej Góry samochody, bo zatruwają powietrze.
Odważne.
No i proszę
tezy.
Bardzo. No i mamy jedną rację i drugą rację. Tylko gdzieś jest zdrowy rozsądek i doskonale o tym wiemy. Oczywiście możemy działać w kierunku poprawy środowiska poprzez nowocześniejsze technologie w infrastrukturze samochodowej czy motoryzacyjnej. Jak najbardziej. Możemy tworzyć miejsca, które będą oczyszczać powietrze w Zielonej Górze poprzez odpowiednią politykę terenów zielonych, bo to mamy zresztą ogrodnika miejskiego. Ale tak jak mówiłem, to jest mniej więcej ta sama zasada. Opozycja krzyczy, samochodów nie wpuszczamy do Zielonej Góry, bo zatruwają powietrze. To jest mniej więcej ten standard myślenia.
Tylko, że to jest, wie pan, rzecz karkołomna, ale taka, która rzeczywiście być może na krótką metę gdzieś tam może dać odrobinę poklasku, bez względu na to, który klub w Radzie Miasta stawiałby
ci,
taką tezę.
Ale którzy chcą też być widoczni. Proszę zwrócić uwagę, przeciętny Kowalski z naszego miasta nie uczestniczy tak aktywnie w takich rzeczach. To są tak zwane grupy inicjujące, rozwijające miasto i grupy, które na kanwie tego chcą się wyróżnić.
Ale co chce pan powiedzieć, że część osób...
Że aglomeracyjna względu... jest potrzebna, chcę powiedzieć...
Wszystko jasne.
Chcę powiedzieć, ale... że rozwiąże świetnie problemy. Mam nadzieję, że znajdą się pieniądze w perspektywie na to, żeby ją połączyć z zachodnią, południowo-zachodnią częścią miasta, tak żeby przepływ aut, ten ruch komunikacyjny był maksymalnie.
Ale ja pomyślałem o czymś zupełnie innym. Pomyślałem o tym, czy można postawić taką tezę, że część osób, którzy mieszkają u nas w mieście, a może nawet zdecydowana część, którzy prowadzą sobie życie swoim torem, spokojnie, mają swoje problemy, swój biznes prowadzą, pracują tam, gdzie pracują, żyją, nie interesując się ale tym wszystkim świadkiem politycznym.
Ale zgadza się to w 100%. Naprawdę to, co do ich uszu dociera, są generalnie przecieki.
Szczątki?
Tak. I informacji? To ja mówię z pełną odpowiedzialnością. Zainteresowani są bezpośrednio ci, którzy są przy tym, czyli urzędnicy, politycy z jednej, jak i z drugiej strony, jak i osoby, które chcą na kanwie pewnych procesów zaistnieć. Nikt więcej.
Ale zdarza się, że ktoś przychodzi do pana do gabinetu i poza tym, że oczekuje przede wszystkim o poradę
się,
zdrowotną, to mówi, a pan jest radnym, a pan
ale
powie, o co tam
ja
chodzi?
Ale oczywiście ja mam ten komfort, że nie muszę dyżurować.
No właśnie, chciałem powiedzieć, że to taki dodatkowy dyżur. Tak,
tak i zgłaszam się, no chociażby ostatnio i tutaj myślę, że w ramach zagospodarowania Wzgórz Piastowskich jeden pan zadzwonił i oprosił jedną rzecz, ponieważ ten trakt trakt osiedla Piastowskiego, parku Piastowskiego, nie osiedla, jest uczęszczany jako element prozdrowotny. Dużo osób starszych spaceruje, biega i prosi o jedną rzecz, żeby założyć oświetlenie pomiędzy ulicą Botaniczną a wzgórzami Piastowskim, żeby można było wieczorem, w nocy, załóżmy...
Też się tamten poruszać.
Poruszać, bo załóżmy już o 15-16 w grudniu już jest ciemno.
Ciemno, oczywiście.
I z takimi rzeczami się zgłaszają i te rzeczy w miarę możliwości trzeba będzie przepychać. Czy chociażby też słynne źródełko, gdzie mieszkańcy wzgórz Piastowskich między innymi chodzą po czystą wodę do tego źródełka, żeby też w jakiś sposób ucywilizować to miejsce, zagospodarować.
To miejsce parę lat temu było bardzo ładnie odnowione.
No i właśnie ono jest zdewastowane.
Zdewastowane, bo jacyś kretyni przyszli i zrobili to, co zrobili.
No i więc dlatego trzeba ucywilizować te miejsca, ale w sposób taki, żeby dewastacja była niemożliwa. No, są pewne koncepcje. No, nikt nie będzie przecież bloków betonowych przenosił, czy bardzo dobrze zainstalował.
Wie pan, patrząc na fantazję niektórych, widzę ta polanka i zniszczona altana plus palenisko, które było wybetonowane i okryte kamieniami. No, ktoś się musiał ogromnie nudzić, żeby to wziąć i zepsuć.
Wie pan, co ja oglądam kiedyś taki program, jak się obserwuje zwierzęta. Montuje się takie kamerki na drzewach, i one ten teren zabezpieczają. Wystarczy napisać obszar monitorowany, 10 metrów gdzieś wyżej czy 20 jest kamerka.
I każdy, który ma ochotę zrobić coś głupiego, się 10 razy zastanowi.
No ale to ja mówię, są to pewne elementy rozwiązań, które można zastosować. Ale tak jak mówię, no świadomość większości ludzi jest taka, że to jest dobro wspólne, o to trzeba dbać. A dewastacja zawsze była. A prosty przykład chociażby w blokach. Jak jest w windzie zamontowana kamera na klatce schodowej, przez lata tam się generalnie nic nie niszczy, nic nie jest niszczone, nie jest dewastowane. Gdzie tego nie ma, to wchodzimy, to mamy graffiti, windzie i szereg innych rzeczy, o których dla dobrego smaku nie będę mówił.
No rzeczywiście, monitoring pomaga. Doczekamy się w niedługim czasie monitoringu z prawdziwego zdarzenia w mieście, o którym też była mowa. Miejmy nadzieję, że wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa. Jak już o drogach rozmawialiśmy, to przenieśmy się jeszcze na moment na Westerplatte. Mamy trzecie podejście do Westerplatte, jakkolwiek to
brzmi. Mam nadzieję, że ostatni skuteczny.
Bez konotacji historycznych, chociaż to też historia, ta ulica w naszym mieście. No właśnie. I teraz tak, nadzieja, że uda się? Będzie trzeba rozważać jednak wariant, żeby znaleźć dodatkowe pieniądze na
to? To znaczy, to jest jeden z gorszych wariantów, ale najgorszy to jest taki, jak te środki przepadną. A wiem doskonale, że rządzący mają ostre zęby na kasę, a przede wszystkim są to pieniądze z tak zwanych schetynówek, prawda? Czyli oddzielnych projektów. I nie można dopuścić do tego, żeby przepadły te pieniądze i ta inwestycja. No oczywiście może jako miasto przylicytowaliśmy z tym przetargiem, biorąc bardzo twarde terminy, ten gorset czasowy, może no niepotrzebnie likwidujemy te zatoki. No są pewne
elementy. Tego rodzaju zapisy teraz też pokazują firmie, strasznie im zależy. Podbijamy cenę, tak?
No zgadza się, no i to są pewne utrudnienia, które dają takie implikacje. No ale to teraz już mleko się rozlało, trzeba ten problem jakiś rozwiązać. Mam nadzieję, że się rozwiąże. I gdybym był na miejscu rządzących w mieście, no podjąłbym tą trudną decyzję dołożenia tych środków po to, żeby tę inwestycję zrealizować. Bo tak jak mówię, jak te środki przepadną, obawiam się, że ta pula środków unijnych pomocowych z wielu względów może nam po prostu uciec. Już
czyli gdyby pojawił się taki projekt uchwały w ratuszu, byłby pan za tym, żeby wybiał gospodarować kolejne
środki? Tak, oczywiście, no jest to najszczęśliwszy zbieg okoliczności, ale no to uważam, że wyrzucenie tych pieniędzy, dlatego że nie mamy dołożyć z czego, byłoby chyba nie do końca właściwą rzeczą. A tak jak mówię, pieniądze unijne się skończą, właściwie już się kończą. Nasi rządzący robią wszystko, żeby w ogóle szybciej się skończyły. Także musimy naprawdę korzystać z każdej złotówki, która przyszła do nas z Unii, ją wykorzystać.
A co by było, gdyby korowodu nie było w tym roku? Gdyby nie udało się spiąć terminów tak, aby korowód nie szedł po placu budowy.
Ale czy korowód musi iść ulicą Westerplatte?
Właśnie zastanawiałem się też nad tym, którędy można byłoby puścić korowód.
Czy pójdzie Wojska Polskiego, czy Westerplatte, to jest jeden pies tak
naprawdę. Ja myślę, że idealnym byłaby Konstytucji jednak.
Bardzo dobry pomysł. Od palmiarni zresztą do więzienia?
Można, do więzienia może nie najszczęśliwsze miejsce, ale no, nawet jakby ten korowód kończył się na wysokości Centrum Nauki Keplera, to nie byłoby najgorsze. Wyrusza. Zwłaszcza, że można byłoby to zrobić tak, że tylko jeden pas ruchu w jedną stronę byłby wyłączony, a na drugim byłby jakiś ruch wahadłowy.
Oczywiście,
z policją.
Bardzo dobry pomysł z Konstytucji 3 maja, ale tak jak mówię, są inne alternatywne miejsca, myśmy się przyzwyczaili do tego. Ja myślę, że tam jakieś problemy logistyczne nie wystąpią, bo tam są przecież miejsca też wolne do startu. może on spokojnie sobie dojść. No ile ta Westerplatte ma? Kilometr od dworca do centrum?
No tak, no, może z kawałkiem.
Ten teoretyczny kilometr, załóżmy, do ronda przy Kastoramie, żeby nie blokować już tej arterii.
Powiem szczerze, że przyszło mi to do głowy między innymi dlatego, że kiedy co roku podczas winobrania, czy w tym terminie około winobraniowym odbywa się bieg, to między innymi pętla biegnie ulicą Konstytucji.
Czyli już problem rozwiązaliśmy. Myślę, że władze miasta...
I okazuje się, że można. Tak?
Nie będą tego gorsetu terminarzy aż tak brali pod uwagę, jeżeli chodzi o wykonanie remontu ulicy Westerplatte.
No i niewykluczone, że pojawiłby się jeszcze jeden pozytywny aspekt, bo bardzo często mówi się, że to winobranie powinno wychodzić poza ścisłe centrum miasta, bo ono się kumuluje tylko na Deptaku, a miasto nie żyje poza Deptakiem. Ale winobraniem? Proszę bardzo.
Mówimy cały czas o centrum. Czy nam się to nie jest szosa Kisielińska? Palmiarnia, Kastorama.
Zarządcy palmiarni mogliby być wtedy zadowoleni i dodatkowo ci, którzy zarządzają Focus Mall, bo już wyobrażam sobie te tłumy po korowodzie, które rozchodzą się część do palmiarni, a druga część na wycieczkę do Focusa.
No pod warunkiem, że w niedzielę będzie można pracować.
A, to jest jeszcze osobna kwestia, chociaż korowód ma to do siebie, że odbywa się w sobotę, więc tutaj jest światełko.
No właśnie, sztunę. W sobotę może być, tak. Właściwie jest w sobotę.
Jest w sobotę.
Kiedyś był w niedzielę. No,
tak, dawno temu. Dawno temu. Robert Sepa, pogdybaliśmy trochę historycznie, ale może to są bardzo ważne rzeczy, tak na dobrą sprawę, przynajmniej dla niektórych.
No, jakbyśmy rozmawiali o programach Platformy, no to byśmy dopiero
pewnie przyjdzie czas, żeby rozmawiać jeszcze o programie.
Ale dyskutowali racjonalnie i analitycznie, a nie populistycznie.
Ja wysłucham po prostu pewnie, co ma pan do powiedzenia w tym temacie, chociaż czasami zastanawiam się, czy Polacy chcą słuchać programów politycznych, bo mam wrażenie, że są tym epatowani, a potem...
Nie. Polacy chcą... tak naprawdę wyższej stopy życiowej, lepszej konsumpcji, lepszego standardu życia. Tylko ja cały czas ostrzegam, żeby to nie było na zasadzie chcesz siana, idź do bociana, happy, pożyczki przez miesiąc,
dwa. No i chcą więcej zarabiać, bo jak już mówiliśmy o rankingach, ostatnio widziałem ranking. Jeśli chodzi o zarobki w Europie, to są państwa, powiedziałbym takie, do których nie chcielibyśmy się porównywać. Co więcej, przeciętny Polak myśli, że mamy dużo wyższą stopę życiową niż oni. Może stopę życiową tak, natomiast zarobki absolutnie nie. 818 euro chyba to jest średnia.
Około 4000 złotych.
Średnia, ale to wiadomo, że niektórzy marzą o tego rodzaju pensji, tak?
No myślę, że jakoś to będzie
pesymistycznie.
Niedobrej myśli. Ale trzeba pamiętać, że tworzenie miejsc pracy, ten spadek bezrobocia, to też chodzi o jakość miejsc pracy, co się wykonuje, że to są prymitywne, proste czynności. Nie spodziewajmy się, że tam zarobki będą dobre. My musimy mówić o innej kategorii inwestycji i innym przemyśle.
A na szczęście są firmy w naszej okolicy, które rzeczywiście rozwijają się na bardzo wysokim poziomie i zaskakują ludzi na całym świecie.
Nowa Sól będzie płaciła za to, prawda?
W którymś momencie, podobnie jak Gorzów już teraz za to płaci, że tworzył mnóstwo niewykwalifikowanych miejsc pracy, co z tego, że powstawały tam fabryki, skoro
więc może wartało poczekać
nie ma kto tam pracować. Robert Sapa, szef Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej oczywiście.
Dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję Panu.